Dobry wieczór, Joanna Matuszewska. Witam w audycji poświęconej wychowaniu młodzieży. Chyba nie ma rodzeństwa, które w okresie dojrzewania nie wyszłoby ze sobą na jakąś wojenną ścieżkę w domu. Co robić, kiedy nasze nastoletnie dzieci ze sobą walczą, a w domu są ciągłe kłótnie i awantury o wszystko? O tym, jak sobie z tym poradzić, będę rozmawiać z psychologiem i psychoterapeutą panią Anną Franzl z Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Dobry wieczór, witam panią w studio.
Dobry wieczór.
Skąd się biorą kłótnie między rodzeństwem? Z czego wynika taka rywalizacja, która często jest bardzo przykra dla rodziców, dla dziadków, dla całego otoczenia?
Jest to część naturalnego procesu. Nie ma rodzeństwa bez rywalizacji. Dobrze jest, jeżeli rywalizacja jest mniej więcej tak duża jak miłość i współpraca rodzeństwa.
Czyli żeby to nie było tylko, że ze sobą walczą, ale też czasami potrafią współpracować, tak?
To znaczy, zdrowa sytuacja to jest taka, że jak są w domu pod opieką rodziców kochających, takich wystarczająco dobrych, tak, zwyczajnych, no to wtedy się drą o wszystko, kłócą, próbują sobie wyrywać i każdy próbuje, że tak powiem, znaleźć
stronę, tak?
Drogę do serca rodzica, tam uwagę przyciągnąć. Natomiast wtedy, kiedy coś im grozi z zewnątrz, w rówieśniczych sytuacjach, czy w ogóle w sytuacjach zagrożenia, no to wtedy stają za sobą murem. To jest sytuacja moim zdaniem idealna.
Co powinni robić w takim razie rodzice, żeby nie dopuścić do jakichś takich rękoczynów, kłótni, awantur w domu? Czy rodzice w jakiś sposób mogą się tutaj znaleźć w tej sytuacji tak, żeby to było sprawiedliwe dla jednego i drugiego dziecka?
To znaczy, pewne konflikty są nieuniknione, natomiast jeżeli rodzice zauważą, że one są zbyt nasilone, tak, że dzieci zagrażają sobie, że jest jakaś nienawiść między rodzeństwem, to może wtedy dobrze by było zgłosić się do specjalisty. Jest taka specjalistyczna forma terapii i konsultacji psychologicznych, to jest terapia systemowa, rodzinna. Można pójść do terapeutów, którzy po rozmowie z całą rodziną będą mogli, też w dialogu z rodziną, może trochę więcej powiedzieć o tym, skąd mogą wynikać tak duże konflikty.
Czy konflikty między dziećmi w tym takim wczesnym okresie dzieciństwa, wczesnej młodości, w wieku 10 lat, one mogą mieć jakieś konsekwencje dalsze w relacjach, na przykład w dorosłym życiu? Czy to wszystko mija po jakimś czasie?
To zależy od tego, jak bardzo jest to nasilone. Jeśli w rodzinie są takie sprzyjające warunki, to znaczy ludzie się darzą miłością, nie mówimy o rodzinach idealnych, bo takich nie ma, ale po prostu takich, które jakoś udaje im się dawać radę, to zazwyczaj relacje między rodzeństwem w dorosłym życiu się polepszają, bo nie ma już takiej nastoletniej rywalizacji, czy takiej na przykład rywalizacji, która pojawia się wtedy, kiedy małe dziecko reaguje na ciążę mamy, prawda? Natomiast jeżeli w rodzinie jest jakiś rodzaj trudności, jakieś nieszczęście, taka sytuacja, która trwa dłużej lub też jest bardzo poważny konflikt między rodzicami, nie zawsze wyrażony wprost, to wtedy może być tak, że w dorosłym życiu traci się kontakt z rodzeństwem i to są bardzo smutne sytuacje.
A można powiedzieć, że to rodzice są winni tym konfliktom między bratem, siostrą albo dwoma braćmi?
Można im dać troszkę odpowiedzialności, natomiast ja wychodzę z założenia, że o winie rodzica można mówić wtedy, kiedy rodzic siedzi i knuje, świadomie knuje, co by tu zrobić, żeby skrzywdzić dziecko. Większość ludzi jednak chce szczęścia dla swoich dzieci i jeśli popełniają jakieś błędy, to popełniają je najczęściej nieświadomie.
Tak jak obserwujemy krewnych, inne rodziny, to widzimy, oni faworyzują tą córkę starszą, bo ta młodsza to jakaś taka zahukana chodzi. Albo ta starsza nimi manipuluje, ona jest przez nich jakoś tam szantażowana, że nie będzie się uczyć, albo myślą sobie na przykład ludzie, że nie wiem, w tym domu występuje brak konsekwencji, nie ma żadnych zasad. To też może wpływać na to, że dzieci między sobą będą rozgrywać rodziców?
Oczywiście, jak najbardziej. Jeśli chodzi o nastolatki, z którymi szczególnie lubię pracować, to można powiedzieć, że ich spryt i próba przechytrzenia dorosłych to jest taka konieczność rozwojowa. Czyli zdrowy nastolatek musi i chce manipulować i absolutnie powinien to robić, natomiast opiekunowie i rodzice są od tego, żeby różne próby manipulacji udaremniać. I to jest zdrowa sytuacja. Nastoletnie osoby postrzegam jako dosyć szczere w wyrażaniu uczuć. Ja mówię o takich manipulacjach, że mówi się mamie, że się idzie czy rodzicom do koleżanki, a zamiast i umawia się z koleżanką, że ona potwierdzi tą wersję. a potem się okazuje, że jest się w zupełnie innym miejscu, prawda, i robi się zupełnie co innego. Ja mówię o takich, tego typu manipulacjach.
Jesteśmy jako rodzice poddawani, tak?
No nieustannie.
Z tego wynika z pani doświadczenia zawodowego. Nieustannie.
Tak, nieustannie.
A porozmawiajmy chwilę o różnicy wieku. Im mniejsza różnica między rodzeństwem, tym lepsze są kontakty, czy wręcz przeciwnie?
To bardzo różnie bywa, bo to zależy od klimatu, jaki panuje w rodzinie w dużej mierze. Być może, jeżeli jest bardzo duża różnica wieku, to trudniej jest nawiązać taki kontakt, no taki, powiedziałabym, rówieśny. Wtedy starsze rodzeństwo może być traktowane trochę jak rodzice, ale to mi się wydaje, że to nie zależy na tyle od wieku. Znaczy pomijając takie duże różnice, tam 10 lat czy ileś, natomiast to zależy bardziej od tego, co się w rodzinie dzieje, wydaje
mi się. A nie wydaje się pani, że na przykład jak jest mniejsza różnica wieku, to dzieci częściej wchodzą ze sobą w konflikty? Więcej tych konfliktów jest?
Myślę, że może być więcej, ale ja bym to wiązała z czymś, co się rozgrywa dużo, dużo wcześniej. To znaczy, że dla małego dziecka rocznego czy dwuletniego taka sytuacja, że mama zachodzi w ciążę i będzie się zajmować innym dzieckiem, wtedy kiedy to pierwsze jest jeszcze malutkie i tam potrzebuje opieki, jest dosyć dramatyczną sytuacją. Oczywiście do przeżycia jak najbardziej. To nie jest, nic złego się nie dzieje. Natomiast dziecko trudno sobie z tym radzi i potem no, ma taką świadomość, że musi o uwagę rodziców walczyć.
Czyli traktuje to rodzeństwo jako rywala.
Tak jest.
Jak my jako rodzice, kiedy te nasze dzieci są już dorosłe i mają często niewyparzone buzie, dużo potrafią powiedzieć i do siebie, i do rodziców, i do dziadków, powinniśmy reagować? W jakiej roli się ustawić?
Stanowienie zgranego zespołu z mężem, czy żoną, czy partnerką, czy nawet czasami jest tak, że rodzic jest samotny i ma pomoc innych dorosłych w wychowaniu. Stanowienie zgranego zespołu nigdy nie zaszkodzi, to na pewno. Uważam, że jeżeli dzieci są dorosłymi ludźmi, to generalnie znaczy, że jako rodzice można powiedzieć, dobrze, daliśmy radę, przeżyły, nie jest źle. Trzeba się też liczyć z tym, że dzieci, szczególnie nastolatki, ale też młodzi dorośli, mają dużo pretensji do rodziców i mają do tego prawo, natomiast te pretensje nie zawsze są uzasadnione.
O co najczęściej?
O to, że czegoś nie dostali, o to, że czegoś zabrakło, o to właśnie, że drugi na przykład, brat czy siostra byli faworyzowani, o różne rzeczy. To jest kwestia normalnego procesu rozwojowego. Wydaje mi się, że dopiero po 30 zaczynamy łagodnieć wobec swoich rodziców. Znaczy nie wszyscy tą złość oczywiście wyrażają, ale myślę, że dopiero w wieku średnim ludzie w ogóle mają takie poczucie, że naprawdę jest za co dziękować i że mieli właśnie takie pretensje niesłuszne.
Jeśli mamy na przykład trójkę dzieci, jest dziecko najstarsze, średnie i najmłodsze, to które z nich tak naprawdę rządzi?
No to zależy jak się któremu uda. Zazwyczaj najwięcej uwagi ma w naturalny sposób najmłodsze dziecko. No i to jest taka sytuacja, że pierwsze rządzi, bo jest pierwsze i najstarsze.
Rządzi rodzeństwem, tym średnim i tym...
Przynajmniej próbuje, tak. Drugie zazwyczaj jest temperamentalnie inne od pierwszego, dlatego że jest taki bardzo ciekawy proces. Ja to nazywam tak dla siebie prywatnie, że rodzeństwo zawsze... to nazywam to idzie na kontrast, w takim sensie, że jeżeli pierwsze jest dziecko jest na przykład sumienne, to drugie jest
rozszczepane jakieś,
takie bałaganiarskie, ale to chodzi o to, że dzieci w sytuacji, kiedy dziecko się orientuje, że nie jest jedyne w rodzinie, jest w większym stadzie, to każde dziecko szuka takiej drogi do serca rodzica, czyli sposobu, jakby tu zaistnieć. I to jest taka naturalna potrzeba. Więc tak bym obstawiała, że pierwsze porządne, drugie właśnie roztrzepane, a trzecie zazwyczaj po prostu jest urocze i tyle wystarczy.
Tak. No. A kiedy mamy dwójkę dzieci, to trochę inaczej to te role się rozkładają w rodzinie?
To zazwyczaj właśnie odruchowe jest, że dzieci próbują się różnić.
Ma znaczenie tutaj płeć? Łatwiej dogadać się bratu z siostrą, czy dwóm siostrom, dwóm braciom? Jak wynika z pani doświadczenia zawodowego?
Wydaje mi się, że to nie zależy od płci. Bardziej jest to zależne od jakości relacji niż od płci. Ale no, to jest taki mój ogląd, być może się mylę.
Czy kłótnie rodzeństwa mogą przynieść jakiekolwiek pozytywne konsekwencje?
Oczywiście.
Czego się można nauczyć?
Można się uczyć walki o swoje. Bycie w rodzeństwie, jeżeli jest to rodzeństwo, które się kocha, to jest świetna szkoła w ogóle sytuacji społecznych. Ludzie uczą się właśnie, jak istnieć w większej grupie, jak domagać się swojego, jak rozwiązywać konflikty, jak wyrażać swoje zdanie, co robić wtedy, kiedy nie mogą czegoś dostać, albo ich zdanie nie jest dobrze przyjęte.
Czyli to jest taka mała społeczność, tak?
To jest w ogóle bardzo dobry trening społeczny. Jeżeli rodzina jest kochająca się, nie idealna, ale jakaś taka zwyczajna, i jeżeli dzieci czują się w niej bezpiecznie, to wtedy myślę, że dobrze, może to wszystko dobrze pójść. Natomiast jeżeli rodzice przeżywają jakieś problemy, rodzina jest dotknięta przez tragedię lub też na przykład rodzice sami mieli trudną historię w swoich rodzinach i w nieświadomy sposób przenoszą to na swoje późniejsze życie, wtedy może być kłopot. Nie ma rodzica, który nie popełniłby błędu. No, taki rodzic nie istnieje i nigdy nie będzie istniał. W sytuacjach takich, jak jest właśnie, nie wiem, trójka dzieci, one się kłócą, każdy chce, uważa oczywiście, no bo tak jest, że każdy z dzieci uważa, że ma rację i że jest tutaj pokrzywdzone. Bardzo fajnie jest mieć wsparcie albo drugiego rodzica, albo jakiejś przyjaciółki, przyjaciela innej osoby dorosłej, bo w sytuacji takich zaognionych konfliktów, no to dorosły dostaje po prostu, mówiąc kolokwialnie, kota.
No musi coś zrobić, prawda?
Znaczy, no i stara się zazwyczaj zrobić tak, żeby było sprawiedliwie, no i raz mu się udaje, raz mu się nie udaje, ale dzieci w ogóle, na szczęście, wcale nie potrzebują nieomylnych rodziców. Dzieci reagują na sytuacje, kiedy rodzic się stara, czyli nawet jak mu się coś nie uda, no to tam pójdzie, do kogoś porozmawia, coś przemyśli, przejdzie, powie przepraszam, postara się lepiej. Dzieci reagują na troskę. Jeżeli jest taka sytuacja, że jedno dominuje nad drugim, tak? Jest taka sytuacja, że jedno zaatakowało, a drugie siedzi w kącie i jest to jakoś tak powtarzająca się sytuacja, nie wynikająca z tego, że to, które siedzi w kącie, najpierw zrobiło coś złego temu pierwszemu, no to wtedy trzeba wkroczyć i wtedy trzeba się ująć za tym słabszym rzeczywiście. Dzieci się uczą też przez modelowanie, więc jeżeli nasze kontakty są pozbawione przemocy, że tak powiem, jeżeli traktujemy bliskich ludzi z szacunkiem, to dzieci w naturalny sposób uczą się tego.
A one się uczą też czegoś od siebie, jedno od drugiego?
Tak. No prawdopodobnie będą wychowywać dzieci podobnie do tego, w jaki sposób sami byli wychowywani, chyba że doznali jakiejś traumy, no to wtedy będą próbowali robić to zupełnie inaczej. Z mojego punktu widzenia, dopóki ludzie są dojrzewający lub młodzi, to właśnie bardzo dużą wagę przykładają do tego, żeby być indywidualnością, żeby się odróżnić. Natomiast gdzieś tak w połowie życia, wtedy kiedy już mają dzieci, poza tym rodzice się starzeją, więc też mamy taką świadomość, że no, czas jest cenny, ale też przez to, że sami mamy dzieci, też oczywiście lepiej rozumiemy o niebo lepiej rodziców. Tu wiele osób mówi, że dopiero wtedy rozumie. I wtedy też z takiego może sentymentu ludzie w rodzinie mogą mieć z kolei taki impuls nie do odróżniania się, tylko bardziej do upodobnienia, szukania czegoś wspólnego.
Jakbyśmy miały podsumować, to jeśli chodzi o zarzuty ludzi wychowanych w rodzinach właśnie, nie wiem, wielodzietnych, to jakie są najczęściej do rodziców? Jakie błędy wytykają? Brak uwagi?
Tak, dobrze, że mi pani powiedziała, bo tak, jeżeli dzieci jest naprawdę dużo, no to brak uwagi jest jakby w pakiecie, to znaczy, no, ponieważ dzieci jest więcej, jest więcej obowiązków, tak, to rodzice mają mniej czasu i uwagi dla dzieci i to jest najczęściej takie bolesne przeżycie dla ludzi, którzy pochodzą z tych rodzin. Powiedziałabym, że szczególną uwagę trzeba zwracać na te, które są spokojne i próbują nie zwracać na siebie uwagi i w ogóle wydaje się, jakby ich nie było, bo są, jak to można powiedzieć, takie samoobsługowe, tak? Bawią się cicho w kąciku i nie chcą niczego od nas.
Chyba nie ma rodzeństwa, które by w wieku dziecięcym nie przechodziło przez jakieś konflikty.
Nie ma.
Ale też trzeba powiedzieć, że te kłótnie, jeśli nie przekraczają granic szacunku, właśnie lekceważenia prawa, przemocy, to chyba rodzice nie powinni specjalnie się tym przejmować. Tak wynika chyba z naszej rozmowy, prawda?
Tak.
Trzeba nad tym trochę panować, ale nie ma co kruszyć tutaj kopii i walczyć, żeby był w domu porządek jak w wojsku.
To jest straszna sytuacja. Jeżeli w domu jest porządek jak w wojsku, to ja nie życzę nikomu. Jeśli dzieci rosną, dojrzewają, to muszą być kłótnie, muszą być konflikty. I cóż, my często w pracy z rodzicami nastolatków jakby powtarzamy, że naczelnym zadaniem rodzica jest przeżyć.
Z godnością.
To już bywa różnie, ale trzeba się starać. Generalnie trzeba się starać.
Dziękuję pani za udział w programie.
Dziękuję bardzo.
Ja przypomnę, że gościem była pani Anna Franzl, psycholog, psychoterapeuta z Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. Żegnam się z państwem, a za kilka minut zapraszam na Autopilota Radia Gdańsk w imieniu Sebastiana Kwiatkowskiego.